Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Potrzebę dialogu w Ziemi Świętej, gdzie nadal leje się krew, przypomniał przełożony tamtejszych franciszkanów.
Tegorocznym uroczystościom świętego Jana Wianeya w Ars we Francji przewodniczyć będzie szef watykańskiej dykasterii do spraw misji.
Autentyczna demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym, podkreśla w liście do prezydenta Polski arcybiskup Gondecki.
24 lipca witają Państwa
ksiądz Tadeusz Cieślak
i ksiądz Mariusz Han. Zapraszamy na serwis informacyjny.
W Ziemi Świętej nie ustają napięcia po tym, jak ponad tydzień temu doszło na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie do krwawego ataku palestyńskich napastników na izraelskich policjantów, po czym władze Izraela ograniczyły dostęp do tego tak ważnego dla muzułmanów miejsca. W ostatnich dniach Palestyńczycy kilkakrotnie zaatakowali Izraelczyków, często z użyciem noży, raniąc nieraz śmiertelnie i sami będąc w odwecie zabijani. Zajścia takie miały miejsce nie tylko w Jerozolimie i na terytoriach palestyńskich, ale objęły też Jordanię, gdzie zaatakowano izraelską ambasadę. W wyniku napadu poniósł też śmierć jordański lekarz wezwany tam wcześniej do pacjenta. W kraju tym mieszka wielu uchodźców z Palestyny oraz ich potomków.
Wczorajszy apel papieża w sprawie tej sytuacji skomentował franciszkański kustosz Ziemi Świętej.
Ojciec Francesco Patton wyraził wdzięczność Ojcu Świętemu za to, że leży mu na sercu sytuacja Jerozolimy. Dla wierzących jego stałe wzywanie do modlitwy jest zasadnicze, ponieważ bez wewnętrznej inspiracji, jaka pochodzi od Boga, niełatwo jest, żeby ludzie otworzyli się na dialog, pojednanie i pokój, zauważył przełożony franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej. Modlitwa o pokój pomaga modlącemu się w dojrzewaniu do świadomości, która prowadzi do zaangażowania w tym kierunku. Franciszek powiedział wczoraj po niedzielnej modlitwie Anioł Pański: odczuwam potrzebę wyrażenia żarliwego apelu o powściągliwość i dialog. Ojciec Patton podkreślił, że to bardzo ważne wezwanie. Papież apeluje o powściągliwość, aby uniknąć dalszego podsycania napięcia i przemocy, oraz o dialog, ponieważ jest to narzędzie dyplomatyczne, czyli pokojowe, które pomaga znaleźć punkty zgody i kompromisu, pozwalające zaangażowanym stronom wyjść honorowo z bardzo niebezpiecznej sytuacji, uważa kustosz Ziemi Świętej.
Prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów przewodniczyć będzie tegorocznym uroczystościom ku czci świętego Jana Wianeya w Ars, gdzie był on przez 41 lat proboszczem i zmarł w roku 1859. Miejscowość ta leży na południu Francji, 30 km od Lyonu. Kardynał Fernando Filoni wygłosi tam 3 sierpnia, w przeddzień liturgicznego wspomnienia tego świętego, specjalną konferencję. Następnie biskup miejscowej diecezji odprawi mszę o powołania kapłańskie, po czym odbędzie się wieczór miłosierdzia ze spowiedzią i adoracją eucharystyczną, która będzie trwała przez całą noc. Jak wiadomo, proboszcz z Ars był znanym spowiednikiem, który przyciągał tam licznych penitentów.
W sam dzień, 4 sierpnia, kiedy w liturgii czci się Jana Wianeya, w Ars planuje się mszę, a po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu. Będą też specjalne zabawy dla dzieci i procesja z relikwiami świętego, którego kanonizował w roku 1925 Pius XI. 4 lata później ten sam papież ogłosił go patronem wszystkich proboszczów na świecie.
Nasze ubóstwo, cierpienie i prześladowania są 3 kolumnami, które umacniają Kościół, powiedział kreowany na ostatnim konsystorzu kardynał z Laosu Louis-Marie Ling. Zapytany o powody, dla których otrzymał biret kardynalski, przypomniał wizytę ad limina apostolorum biskupów laotańskich. Papież powiedział im wówczas, że siła Kościoła znajduje się we wspólnotach lokalnych, a szczególnie w małych, słabych i prześladowanych. A Kościół w Laosie właśnie takim jest. Należy do niego około 45 tysięcy osób. To nawet mniej niż 1% mieszkańców tego kraju. W 218 parafiach posługuje 20 kapłanów oraz 98 osób zakonnych.
Kardynał Ling podkreślił także, że tamtejsza wspólnota katolicka doświadcza wielu przeciwności i daje świadectwo wierze pośród mnóstwa problemów. Przypomniał, iż w czasie reżimu komunistycznego Laos musieli opuścić wszyscy zagraniczni misjonarze, a ci, którzy zostali, trafili do więzienia bądź do obozów pracy. On sam spędził w celi 3 lata za to, że głosił dobrą nowinę. Dziś sytuacja nieco się zmieniła, choć każdy region czy miasto ma swoje prawo odnośnie do wolności religijnej. Kapłani mogą odprawiać msze, ale tylko w parafiach i kościołach już istniejących. Nie wolno tego robić w miejscach, gdzie tych struktur brak, a otrzymanie pozwolenia na budowę nowych świątyń jest bardzo trudne. Kardynał Ling wyraził także swoją nadzieję, że ta nominacja przyczyni się do polepszenia relacji Stolicy Apostolskiej z rządem laotańskim. Spośród krajów południowo-wschodniej Azji jedynie jego ojczyzna nie utrzymuje relacji dyplomatycznych z Watykanem. Musimy zmienić sposób myślenia naszego rządu i przekonać go, że nie jesteśmy wrogami, ale przyjaciółmi, powiedział pierwszy laotański kardynał.
W Paragwaju zarówno szkoły państwowe, jak i prywatne zabiegają o to, by edukacja docierała do wszystkich sektorów społeczeństwa, również do tych najmniej uprzywilejowanych. Zwrócił na to uwagę arcybiskup stolicy tego kraju w programie radiowym jednej z tamtejszych rozgłośni, zatytułowanym Wkład Kościoła Katolickiego.
Kardynał Daniel Sturla zauważył, że nie można mówić o rzekomej konkurencji między tak zwaną edukacją publiczną a edukacją prywatną, o której pisano niedawno w jednym z urugwajskich tygodników. Całe bowiem szkolnictwo finansowane jest z podatków, które płacą wszyscy obywatele. Zgodnie z konstytucją Paragwaju rodzice mają prawo wyboru szkoły dla swych dzieci, przypomniał metropolita stołecznego Montevideo. Należy to zapewnić również rodzicom przeżywającym trudności ekonomiczne. Hierarcha wskazał ponadto, że według Kościoła oświata ma służyć pełnej formacji człowieka, a to samo jest jej celem także w urugwajskim prawodawstwie.
Jesteśmy przekonani o możliwości pokoju między Izraelem a Palestyną, tak napisało 35 zwierzchników wspólnot chrześcijańskich, muzułmańskich i żydowskich ze Stanów Zjednoczonych w liście do prezydenta Donalda Trumpa. Po skonsultowaniu się z instytucjami religijnymi w Ziemi Świętej, sygnatariusze dokumentu opracowali swój raport, w którym opowiadają się za rozwiązaniem konfliktu w formie dwóch państw na objętych nim terenach. Opcja zakładająca istnienie tylko jednego, ich zdaniem, przyniosłaby dalsze lata przemocy.
List podpisali biskupi katoliccy, w tym Oscar Cantu, stojący na czele amerykańskiej komisji Justitia ad Pax, a także zwierzchnicy prawosławia, metodystów i innych wyznań chrześcijańskich, imamowie oraz 12 rabinów. Wszyscy byli zgodni, że realizacja sprawiedliwego pokoju między Izraelczykami a Palestyńczykami zaowocowałaby pozytywnymi skutkami zarówno dla obu narodów, jak też dla regionu Bliskiego Wschodu oraz dla interesów USA i dla całego świata.
Kościół jerozolimski jest rzeczywiście matką i w tej wspólnocie wszyscy mogą poczuć się jak w domu, uważa wikariusz tamtejszego patriarchatu łacińskiego dla katolików języka hebrajskiego. Ksiądz Dawid Neuhaus zaznacza, że właściwe przyjmowanie chrześcijańskich imigrantów w Izraelu to nie lada wyzwanie. Przybywają oni z całego świata, z Azji, Europy Środkowej i Wschodniej, Afryki oraz Ameryki Łacińskiej. Niektórzy ze względów ekonomicznych, a inni uciekając przed wojną czy prześladowaniami. Ich liczba wynosi około 150 tysięcy, czyli niewiele mniej niż wyznawców Chrystusa z obywatelstwem izraelskim, których jest 160 tysięcy.
Proporcja w przypadku katolików obrządku łacińskiego stwarza jeszcze większe problemy. Na zaledwie 25 tysięcy rzymskokatolickich obywateli Izraela współwyznawców imigrantów jest 60 tysięcy. Inne wyzwanie to fakt, że żyją oni w społecznościach hebrajskojęzycznych, podczas gdy miejscowi chrześcijanie są w większości Arabami.
Główna ich troska to znaleźć dach nad głową i pracę oraz zarobić pieniądze wystarczające na codzienne wydatki, mówił o przybyszach ksiądz Neuhaus. Problem stanowi jednak również dostępność opieki medycznej i edukacji czy zapewnienie bezpieczeństwa. Miejscowy kościół stara się zaradzić tym kwestiom. Wikariusz patriarchalny dla katolików języka hebrajskiego działa w Centrum Duszpasterskim Matki Bożej Dzielnej Niewiasty, powstałym w lutym 2014 roku w slumsach na południu Tel Awiwu. Pełni się tam posługę z poszanowaniem dla kultur i tradycji, z jakich migranci pochodzą, równocześnie promując jedność między nimi i pomagając w integracji, zwłaszcza młodych pokoleń, z miejscowym społeczeństwem. Co tydzień odprawiane jest tam co najmniej 8 niedzielnych mszy z udziałem tysięcy wiernych.
W 11 brazylijskich diecezjach, przez które przepływa rzeka Paraíba do Sul, a to w jej wodach wyłowiono w 1717 roku figurkę Maryi Niepokalanej, Młodzież z całego kraju prowadzi akcję ewangelizacyjną. Realizuje się ją w ramach tygodnia misyjnego, a zaangażowało się w nią 2400 młodych przybyłych z różnych regionów tego państwa do diecezji leżących na terenie trzech stanów Federacji Brazylijskiej.
Ukoronowaniem akcji ewangelizacyjnej młodzieży będzie wspólne pielgrzymowanie do Maryjnego Sanktuarium Narodowego w Aparecidzie. W niedzielę 29 lipca młodzi ewangelizatorzy przed figurką patronki Brazylii złożą swój misyjny trud, jak też dokonają oficjalnego zamknięcia projektu Trasa 300, jaki został zainaugurowany przed 3 laty w ramach przygotowań do jubileuszu 300 lat obecności Maryi wśród Brazylijczyków w znaku figurki Niepokalenie Poczętej wyłowionej w wodach rzeki Paraíba do Sul i nazywanej przez wiernych z wielką miłością i czcią Aparecida. Głównym celem projektu Trasa 300 było przeprowadzenie akcji misyjnej, wzmocnienie struktur grup młodzieżowych i towarzyszenie im w pogłębianiu duchowości maryjnej. Punktem kulminacyjnym spotkania młodych ewangelizatorów w sanktuarium w Aparecidzie będzie uroczyste przyjęcie figurki patronki Brazylii, repliki krzyża Światowych Dni Młodzieży. Pod koniec uroczystej mszy świętej zostanie przekazana młodym figurka Pani z Aparecidy, która będzie pielgrzymowała w diecezalnych sektorach młodzieży jako znak przygotowania do najbliższego synodu poświęconego młodym. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Isa Maczewski, Chrystusowiec.
2 minuty dla kraju.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gondecki, podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za postawę zajętą w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Autentyczna demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o poprawną koncepcję osoby ludzkiej, podkreślił w swoim liście do głowy państwa arcybiskup Gondecki. Przewodniczący episkopatu wskazał na konieczność reformy systemu sądownictwa w Polsce, ale także zachowania równowagi w relacjach między 3 władzami – prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zaznaczył, że ta ostatnia winna mieć zapewnioną niezależność, ale musi kierować się także wskazaniami sumienia i żywym poczuciem sprawiedliwości, zaś w sferze poszukiwania prawdy dążyć do niczym niezmąconego obiektywizmu osądu. Prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kardynał Robert Sara, ogłosił wczoraj rychwałcki kościół świętego Mikołaja bazyliką mniejszą. W homilii życzył, aby tamtejsze sanktuarium Matki Bożej mogło być odpowiednim miejscem osobistego i intymnego spotkania z Bogiem, który obdarza prawdziwym szczęściem. Jak podkreśla ojciec Bogdan Kocańda, ogłoszenie kościoła świętego Mikołaja bazyliką ma istotne znaczenie dla całej Żywiecczyzny.
Jest to wyróżnienie, ponieważ kościół w ten sposób stanie się kościołem papieskim. Ale wraz z wyróżnieniem idą nowe zadania, nowe obowiązki, przede wszystkim związane z sprawowaniem liturgii w bazylice. Ta świątynia pozyska kolejnych 6 odpustów.
Kardynał Robert Sara przybył do Polski na zaproszenie franciszkanów konwentualnych. W Krakowie mówił o znaczeniu milczenia w liturgii. Podkreślił, że jej właściwym celem jest wychwalanie Pana Boga. Nie możemy wychwalać Go poprzez hałas, a jedynie poprzez czystość naszego serca, poprzez naszą wiarę, stwierdził prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.